Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
To co to my dzisiaj przygotowaliśmy dla przyjaciół naszych słuchaczy?
No ja powiem kilka takich faktów historycznych, na przykład tak, Bolesław Chrobry, Mieszko I, oni nie słuchali historii dla dorosłych i co?
I wyginęli.
I wyginęli, dokładnie.
Dinozaury też przecież.
No tak samo skończyła się dynastia Piastów.
O. Właśnie.
Nie mieli radiowców bez cenzury, którzy by im wyjaśnili pewne fakty jak trzeba.
Dokładnie, nie bądźcie jak Mieszko I i Bolesław Chrobry, słuchajcie historii dla dorosłych.
Dzisiaj polskie rycerstwo kontra Iron Man.
No coś takiego.
Mniej więcej, prawda? Czyli, że udowodnimy, że Iron Man mógłby na przykład Zawiszy Czarnemu tam, co on by mu mógł?
No polerować hełm.
Co najmniej, na sucho.
Na sucho.
No to zaczynamy. Radiowcy bez cenzury i historia dla dorosłych. Jacek Tomkowicz.
Tomasz Olbratowski.
Przemysław Skowrończyk. Dzień dobry.
Historia dla dorosłych w RMF FM. Czas na kolejną opowieść.
Dzisiaj o wybitnych polskich rycerzach i wojownikach, o takich Ironmanach naszego oręża.
Zanim jednak przejdziemy do poszczególnych postaci, przybliżmy może nieco samą ideę rycerstwa, czy raczej ideał rycerza, prawda? Obecny głównie w literaturze. Mam tu na myśli pana Sienkiewicza.
Znam. Tak. Henryk mu był.
Heniutek, tak. Co ciekawe, imiona większości rycerzy w naszej literaturze kończą się na ko. Zauważcie, Maćko, prawda? Zbyszko.
O, Mariuszko.
Ko.
Jacko.
Ko.
Serdeńko.
Prawda?
Brajanko.
O.
Kevinko.
No właśnie. Oprócz groźnego rycerza Spychacza z Jurandowa, prawda? No bo ten to miał na imię Spychacz. Taki honorowy rycerz zwykle często się potykał.
Tak, szczególnie jak sobie w karczmie popili, bo szedł taki za potrzebą, to się potykał o innych rycerzy leżących po kotem. No, normalne.
Tak. Dokładnie. Tak. Rycerz powinien był mieć swoją damę serca. Dama taka, czy panna, jak na przykład Danuśka u pana Sienkiewicza, miała za zadanie uweselać serca pieśnią jaką.
Mądre.
I ona uweselała serca pieśnią, która szła, uwaga, mniej więcej tak. Gdybym ci ja miała płetewki jak rybki, poleciała ja bym do lasu na grzybki.
Nie znałem, ale dobre. No, a masz jeszcze coś?
Usiadłabym ci ja z butelką jak świnta. Przypatrz się mój Zbychu, jak ja walę z gwinta. To linia melodyczna troszeczkę jest tak obok inaczej, ale mniej więcej wiemy, o co chodzi.
Piękne i rycerskie, dające wytchnienie po srogich bojach. Ale bardzo dobre.
Bo tak było. I jeżeli dama grająca na gęśli spadała z ławy, to obowiązkiem rycerza było rzucić się na ratunek i ofiarować pannie, tej damie, siebie.
A, i po rycerskich bojach następowały takie rycerskie playboye.
Tak. I tutaj rycerz się musiał odpowiednio ubrać. W zbroi playboye miały mały potencjał rozkoszy. Nie?
Mały, bardzo.
Dokładnie.
Tak.
Uwaga, pan Sienkiewicz opisuje strój Zbyszka, kiedy ubrał się na zaloty, w ten sposób. Zbyszko, w domyśle, utrefiwszy naprzód pospiesznie włosy, naciągnął był Zbyszko prześliczne spodnie, w których jedna nogawica była w podłużne pasy zielone i czerwone.
A druga nogawica
w fioletowe i żółte. Obie zaś kończyły się u góry pstrą szachownicą.
Genialne.
A na nogi Zbyszko wdział jeszcze purpurowe z długimi nosami trzewiki.
Ubiór, kurczę, gorszy od stroju estradowego Roda Stewarta z lat 70.
Tam Zbychu zrobiłby furorę na Eurowizji.
Albo na tym, na Paradzie Równości.
Tak,
nie?
Danuśka na gąśli posuwałaby te nuty o skrzydełkach, a Zbychu tam napierałby z baletem w tle. A to w tle, a to na pierwszym planie.
Tak jest.
I wchodzi Conchita Wurst.
I zauważmy, stare dzieje, prawda?
No.
Mogą być nauką na współczesne czasy.
Oj tak.
Znane wydarzenia w krzywym zwierciadle.
Dziś o Ironmanach polskiego miecza, Dzidy i Szyszaka, czyli o sławnych rycerzach i wojownikach.
Teraz zajmiemy się najsławniejszym ze sławnych, Zawiszą Czarnym. Otóż tenże ówże urodził się około roku 1370 w Starym Garbowie w Świętokrzyskiem.
Znaczy, że w Kieleckiem.
No, tak? W Kieleckiem, tak.
Scyzoryk to wiedział, co z ostrzem robić, to no...
Żeby uniknąć od razu na wstępie wszelkich spekulacji o charakterze rasistowskim, to powiedzmy, że przydomek Czarny nosił dlatego, że... był brunetem.
No właśnie. To był znamienity rycerz. Znamy wszyscy powiedzenie polegać jak na Zawiszy, prawda? Czyli liczyć na czyjąś niezawodność. Tak.
Dodajmy, że na Zawiszy polegali możni, a Zawisza polegał na damach dworu. Nie ma w tej sprawie wiarygodnych danych czy tam przekazów, no ale ludzie, no bądźmy człowiekiem,
Bądźmy człowiekiem, tak. Generalnie w tamtych czasach rycerze byli, zauważmy, jak piłkarze teraz, prawda? Walczyli dla pieniędzy, szli tam, gdzie dobrze płacili. A Zawisza Czarny to był taki Robert Lewandowski polskiego rycerstwa, więc jego majątek rósł.
Ciekawe, czy ktoś mu przygotowywał kulki mocy.
Nie? Kulki mocy to on pokazywał w nocy. Taki żart.
Śmieszny.
Jest bardzo dobry.
Dziękuję.
To jest jeden z lepszych. Zawisza zaczynał w Polsce, prawda? Ale walczył głównie w zagranicznych drużynach rycerskich, między innymi u margrabiego Prokopa Luksemburskiego czy u węgierskiego króla Zygmunta Luksemburskiego.
O, i patrzcie, w przeciwieństwie do piłki nożnej teraz wygląda na to, że w średniowieczu Luksemburg mocno stał w rankingach rozgrywek, prawda?
No tak było, ale co więcej, Zawisza jako sprawdzony już najemnik ściągnął na służbę u króla Węgier również swojego młodszego brata, Jana Farureja.
A to tak, Faruray, to był taki oczy.
Farurej.
Tak, Jan Farurej. To Luksemburg to miał skład. No. Niemieccy piechurzy. Farurej w drugiej linii. Zawisza w ataku. No to jest zwycięstwo w Lidze Mistrzów jak nic. No,
ale zauważmy, że gdy w 1409 roku król Jagiełło przygotowywał się do wojny z krzyżakami, to Zawisza, tam zasilił szeregi chorągwi krakowskiej.
A, widzicie. Znaczy, nie migał się od gry w kadrze.
Nie?
Ładnie.
Ładnie, ładnie. Ładnie. Zawisza niestety smuteczek ogarnia nas tutaj. Zginął pod Golubcem w dzisiejszej Serbii, tam dostał się do tureckiej niewoli, ale dwóch janczarów się posprzeczało o niego i w czasie kłótni jeden z nich odrąbał Zawiszy głowę.
To bardzo poważna kontuzja.
No tak, to jest poważna, tak, no takiej kontuzji nie rozbiegasz, bo musisz po prostu kończyć karierę.
No ale gdzie kończy się jedna kariera, zaczyna się następna.
Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
Dziś o polskich rycerzach.
Czyli o ostrych zawodnikach, którym współczesny Iron Man mógłby nosić tornister.
Dokładnie. Teraz uwaga, bo mam dobre nazwisko. Bartłomiej Nowodworski.
Przecież to publicysta, edukator, patron znanego krakowskiego liceum.
Jasne, tak, ale onegdaj wcześniej Imć Bartłomiej był najlepszym w Polsce specjalistą od wybuchów.
Kiedyś to byli publicyści. Co napisali? Bomba.
Każdy artykuł łeb urywał i to już przy czterech literach, nie? Przy samych czterech literach.
Zaczęło się od tego, że pan Bartek, w sensie szanowny Bartłomiej, zabił w pojedynku niejakiego biedrzyckiego pokojowca króla Stefana Batorego.
Pokojowca.
I musiał uciekać z kraju, no bo za to groziła śmierć. Tak?
A no, bo pokojowiec to ważna persona.
Ta.
Wiedział, w którym pokoju mieszka Batory.
Tak, tak wracał Batory z gospody, pytał, gdzie mieszkam, a pokojowiec mówił tam na końcu korytarza po lewej nad drzwiami napis Stefan, to jest to.
Bo jak miał taki napis, to na cholerę mu pokojowiec.
No właśnie, do dzisiaj historycy nad tym debatują. Aha. Wołoszański trzy programy o tym szykuje, w tym jeden na oryginalnych taśmach z okresu.
Oglądne.
A poza tym wiesz, jak wracał, to nie zawsze był w stanie czytać, nie?
Dokładnie.
To też jest fakt, tak.
Po to był pokojowiec.
Nowodworski w każdym razie uciekł do Francji na dwór Henryka III.
A ja go znam. Tak. To jest ten koleś, co się u nas nazywał Henryk Walezy.
A, no to tak.
Czy Walensa. Walezy.
Walensy.
Ale uciekł, bo nie chciał mieszkać w pokoju z napisem Heniutek nad drzwiami. Nie?
No ale no to uciekł tam do tego Heniutka i w tej Francji został królewskim najemnikiem. W sensie nasz Nowodworski. Przy czym najpierw walczył w armii Henryka III przeciwko Lidze Katolickiej. Potem walczył w Lidze Katolickiej przeciwko Henrykowi IV. A potem znów walczył u Heniutka przeciwko Lidze.
A, no jak to mówią na Podkarpaciu, pokorny osiołek z dwóch żłobów je, nie? Jakoś tak tam było.
Został w międzyczasie kawalerem maltańskim, bo godnie i bardzo odważnie się bił. Po latach wrócił i służył u nas Zygmuntowi III. I jak podłożył Bartłomiej bombę pod murami Smoleńska, no to weszliśmy do miasta, prawda?
Bo dobry był.
Z murów niewiele zostało. Dowodził szturmem na Moskwę tym w 1618. No, wymiatał.
No, a na stare lata zakończył rozrywkowe życie i oddał się pisaniu.
Tak. I tak się bawmy. I głośno, ale z umiarem. Wyszummy się za młodu, by za staru emanować mądrością.
Jak my. My już za młodu emanujemy tąże.
Historia dla dorosłych w RMF FM. Czas na kolejną opowieść.
Teraz opowiemy o naszej polskiej formacji wojskowej, którą matki straszyły dzieci jeszcze w 100 lat po jej rozwiązaniu.
Mieliśmy taką formację?
Czy chodzi może o słynnych obrońców Monte Cassino?
Chodzi o formację, którą jej kapelan, Wojciech Dębołecki, opisał w książce Przewagi Elearów Polski.
Elearów?
Elearów.
Tytuł jak z Władcy Pierścieni. Czy Elearami dowodził El Rondo?
Poza tym, jak formacja miała kapelana, to nie mogła być zła. Chyba, nie? Przecież nie będziesz Niemcom szyb wybijać, jak na koniu obok jedzie proboszcz tajny.
Niemcy by chcieli. Modlili się o to, żeby im Lisowczycy wybijali szyby. Lisowczycy właśnie, to byli tacy kondotierzy, to jest ta formacja. Taka ochotnicza, lekka jazda polska założona w 1607 przez Aleksandra Lisowskiego.
No nie takie rzeczy Polacy zakładali. Jeden założył PiS, drugi PO. Czym tu straszyć dzieci?
Ale bo widzisz, bo Lisowczycy powstali, żeby odciążyć skarbiec. Oni nie brali żołdu, bo utrzymywali się z rabunku.
No czekaj, to i po to był im kapelan, by się zaraz po rabunku, no lub jeszcze w trakcie, nie wiem, wyspowiadać albo coś.
No ale co to, co porządny i głęboko wierzący chrześcijanin nie może rabować?
No właśnie, no. W każdym razie, uwaga, Lisowski zebrał szlachtę, ale taką z wyrokami. Zebrał taką ostrą bandyterkę, ale herbową. Tak? Do tego dołożył kozaków, wziął trochę najemników.
Bardzo dobry plan biznesowy.
Jakby tam wstąpiła kmicicowa kompania, no to oni by robili u Lisowczyków za takich różowych zuchów i za niewinne pacholęta.
No, Iron Man mógłby im parzyć herbatę, albo ja nie wiem, chodzić wódkę, nie?
No może. Oni jeździli bez taborów, czyli mogli zrobić dziennie 150 km i słynęli z tego na całą Europę. Zabijali każdego, kogo spotkali, żeby nie było świadków.
Mądre. Mądre.
Pustoszyli tereny, przez które przeszli. Na tyłach wroga siali pożogę, ferment i zamęt oraz śmierć i zniszczenie.
Tak trzeba, po co stał się wrogiem?
Tak. Elearowie sobie gościu nazwę wymyślił, no.
No Lisowczycy, każdy ich wynajmował, bo oni walczyli od Renu po Morze Białe. Oni pod Moskwą byli, oni Turka lali, oni bili Francuzów, no to wszędzie, no. Co ważne, przez złą sławę Lisowczyków nigdy nie brano ich do niewoli. Zawsze zabijano na miejscu.
I co, wszystkich zabito?
No nie, bo chodzi o to, że chłopcy się troszeczkę zagalopowali i rozochocili i oni zaczęli łupić w Polsce. Tak sami z siebie dla sportu. Radomsko spalili. No i Władek IV Waza się wziął, wkurzywszy się, wziął to, rozwiązał. Może i szkoda, tak myślę.
I czego nas to powinno uczyć? Że najważniejsze w życiu są umiar i wyważenie.
Tak. Oraz żebyś miał księdza blisko, jak już kradniesz.
Historia dla dorosłych w RMF FM.
Człowiek się podnieca tymi superbohaterami, a my mamy w swojej historii takich rycerzy, że z historii jednego by, ja nie wiem, no, ze 3 hollywoodzkie filmy nakręcił.
Tak, dokładnie. Teraz Krzysztof Arciszewski.
A to nie znam.
Jak nie znasz, to jest syn starego Arciszewskiego i starej Arciszewskiej.
A, ten!
Krzysiek. Żył na przełomie XVI i XVII wieku, pochodził ze szlacheckiej rodziny, którą jeden z adwokatów tak wyrolował, że no, doprowadził ich do ruiny.
Czyli już wtedy w XVII wieku u nas działała mafia reprywatyzacyjna? To sugerowałoby długą tradycję.
No. Był jeden problem, bo jeszcze było mało kamienic.
No wtedy dworki chodziły szlacheckie po 2000. Wiesz, jak teraz kamienice w Warszawie. W każdym razie Arciszewskiego krew zalała. Wziął brata, kilkudziesięciu kolegów i postanowił wymierzyć adwokacinie sprawiedliwość.
W kilkadziesiąt osób to raczej się nie jedzie, żeby zwrócić uwagę tam. Nie rób tak, łobuzie, oszuście, ty, nie?
No, mówisz, jakbyś tam był. Najpierw tego adwokata ciągnęli za końmi, potem postawiono go na szubienicy i zaczęto strzelać, jak czytam, do gościa z rusznicy.
No rusznica, bardzo dobra nazwa dla trującej rośliny. Tak. Rusznica nadbrzeżna, bagienna.
Albo stara rusznica, imię złej macochy z Królewnej Śnieżki.
Bardzo
nie?
Dobrze.
Rusznica, czyli taka prosta broń palna.
I z tego strzelali.
No,
okay,
a jak już go zastrzelili, tego adwokata, to pan Arciszewski poderżnął mu gardło na końcu, odciął język i to wszystko jeszcze przybił do szubienicy.
Ja rozumiem, że to jest historia dla dorosłych, ale mógłbyś trochę szczegółowo oszczędzić.
A czemu?
Tym bardziej, że jakby łapie walkę z mafią reprywatyzacyjną, ale takich akcji to nawet Patryk Jaki nie organizował. No
nie. A dlaczego my w takim razie o tym jego mościu mówimy?
No bo on po tym, jak w Polsce został skazany za to, co zrobił temu adwokatu, to musiał uciekać, prawda? I wsławił się walkami we Francji pod dowództwem kardynała Richelieu. A później walczył w armii holenderskiej. Razem z nią wyjechał do Brazylii.
No patrz pan.
I w Brazylii zrobił w ogóle nieprawdopodobną karierę, awansując do rangi admirała.
Czyli trochę taka szybka kariera, jak w zagranicznej korporacji,
no, trochę tak?
Tylko, że inaczej.
Dokładnie. Po latach ściągnął go do Polski nasz król, Władysław IV. No i ze swoim doświadczeniem pan admirał Krzysztof dowodził artylerią koronną w czasie powstania chmielnickiego. On bronił Lwowa, udział w odsieczy z baraża, ratował naszych chłopaków tam, prawda? No i jeszcze w kilku bitwach wymiatał.
Ja go sobie tu wygooglowałem. Jeszcze prawdopodobnie jako pierwszy człowiek w historii przez kilka godzin nurkował w morzu, a do tego pisał wiersze. A
tam pod wodą? W tym morzu?
Bo może tak być, nie wiem. Nie napisali.
Ja powiem, no to człowiek wielu talentów po prostu. Coś jak taki XVII-wieczny Olbratowski, można by powiedzieć.
No, dokładnie taki, tylko że inny.
Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
Ile razy w trakcie historii dla dorosłych patrzę na Tomkowicza, przyjaciela naszego, myślę sobie i nie mogę się zdecydować, czy bardziej mi wygląda na nauczyciela, czy na woźnego.
To są ważne dylematy.
Bo ja na palacza.
W każdej szkole i nauczyciel i woźny potrzebny, dlatego na tych lekcjach historii jesteśmy w trzech. Ja jako woźny, Skowron jako nauczyciel, a Olbratowski pójdzie po kredę.
Albo pani namoczyć gąbkę.
Tak. Teraz jako woźny przygotowałem sam coś. Wybitna postać. Kazimierz Michał Władysław Wiktor Pułaski.
Czekaj, jego stary się jąkał na chrzcie?
Nie, on poszedł do urzędu taki jeszcze wstawiony wczorajszy, bo się koledzy z nim opiekowali i mówi, pani tu wpisuje cokolwiek, że nas wybierze.
No więc ten Pułaski, jeden z dowódców Konfederacji Barskiej. Tomku, przypomnij, co to było, Konfederacja Barska?
To było, jak się ta nasza szlachta wnerwiła i wystąpiła przeciwko Rosji i narzuconemu przez Rosję królowi Poniatowskiemu.
Bardzo dobrze, dostajesz plusa. Dodatkowo Pułaski brał udział w nieudanej próbie porwania króla, więc jak się łatwo domyślić, po klęsce konfederatów i pierwszym rozbiorze, musiał z Polski uciekać.
I tu jest drugie pytanie, teraz ja takie stawiam. Gdzie się w XVIII wieku wyjeżdżało na roboty, bo wtedy jeszcze Niemcy szparagów nie sadzili?
Na zbiory do Anglii też średnio, nie?
Więc właśnie, Pułaski wyjechał robić do Stanów. I to on wyjechał, zanim to było modne. Gość wyjechał do Stanów, jak Stany jeszcze miały rok.
To wtedy na pewno łatwiej było wizę dostać, nie musiałeś gadać z robotem z ambasady w ogóle.
Tak, jako znany w Europie oficer wstąpił do armii Jerzego Waszyngtona i zaczął walczyć z Anglikami o niepodległość USA.
Patrz, a ci nam dopiero w 2019 wizę znieśli. To zero wdzięczności. Co za naród jest w ogóle?
Mało tego, dzięki swojej odwadze w jednej z bitw uratował życie Jerzego Waszyngtona, czyli przyszłego pierwszego prezydenta USA.
I Amerykanie sobie mieli kogo dać na dolary.
To mnie powinni kwiatami na lotnisku w Nowym Jorku witać.
Oczywiście, tylko dlaczego ciebie?
No bo nie, Olbratowski i Pułaski i przecież to podobnie brzmi, nie?
Rzeczywiście, to po ciemku nie rozróżnisz. Trzy litery zabierzesz, cztery dołożysz, zamienisz miejscami, wychodzi Pułaski jak w mordę strzelił.
Za swoją odwagę został generałem brygady, jeszcze w wielu bitwach się wsławił, zmarł od ran, które odniósł w bitwie pod Savannah. Jest uważany za twórcę amerykańskiej kawalerii i amerykańskiego bohatera narodowego.
Jakbym go dzisiaj spotkał, to bym powiedział: szacuneczek, panie Kazimierzu.
Kierowniku. Myślę, że jakbyś mu tak powiedział, to sądzę, że żeby się wzruszył, wiesz.
Ale czekaj, bo miałeś mówić o jakiejś ziemi, nie?
Bo według niektórych Pułaski za zasługi dostał ziemię, jakieś takie prawie 200 hektarów. I podobno na tej ziemi powstało Chicago. I dzisiaj ta ziemia według wyliczeń byłaby wyceniana na kilkaset miliardów dolarów.
A to o tym śpiewali bracia Golec, tak? Co? Że tu na razie jest ściernisko, ale będzie Chicago. Chicago. Chicago.
Dokładnie. To jest słynna piosenka o Pułaskim właśnie.
Patrzcie, człowiek się całe życie uczy, Jednak dobrze, że jesteśmy my. Prawda?
Nam to mówisz. Słuchaczom to powiem.
Historia dla dorosłych w RMF FM.
Mówiliśmy dzisiaj o wielkich polskich rycerzach i wojownikach, którym Iron Maiden mógłby polerować kopię.
A Iron Man mógłby im po prostu skoczyć na puklerz.
No. Tak, a Deep Purple to...
A ja widziałem Iron Maiden? Tak. Ja Iron Man miałem powiedzieć.
Ja myślałem, że to jest taki głęboki, wielopoziomowy żart.
Wiesz, to był jednopoziomowy i płaski.
Za dziś dziękujemy. Przemysław Skowron,
Tomasz Olbratowski
i Jacek Tomkowicz.